To jest Poranek Wnet, godzina 8.43, Antoni Opaliński, dzisiaj 2 godziny z Poranka Wnet. Zapraszam do słuchania nas do godziny 9:00, no może 9:10, zanim Milo Curtis rozpocznie chaos. Proszę Państwa, w naszym studiu kolejny gość, pan Grzegorz Sikorak, dyrektor do spraw komunikacji Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bardziej elastyczni już nie będziemy, nie będzie nowej oferty dla strajkujących nauczycieli. Mediator jest niepotrzebny, bo my chcemy rozmawiać. Tak mówi Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów w rozmowie, wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Wygląda na to, że rząd postanowił być twardy. To jest prośba o pana reakcję jako przedstawiciela związków zawodowych.
Pozostawię ją bez komentarza.
No tak, ale jaki jest w tej chwili koncepcja strajkujących związkowców? Ten strajk będzie trwał, jak długo będzie trwał? No i jednak jest to pytanie, które zadają rodzice maturzystów, co będzie z egzaminami maturalnymi. Ja wiem, że pan nie jest nauczycielem, tylko przedstawicielem centrali związkowej, ale strajkujecie państwo, więc musicie odpowiedzieć na to pytanie.
Panie redaktorze, strajk będzie trwać zapewne tak długo, jak strona rządowa będzie powtarzać kilka mantrycznych fraz typu: podpiszcie porozumienie, bo ono jest dobre, nie mamy więcej pieniędzy i inne elementy narracji, które mają również na celu dyskredytację strajkujących. Powiem więcej, im bardziej się próbuje zdyskredytować, również w sensie politycznym, im bardziej się próbuje zdyskredytować strajkujących, tym ten strajk najprawdopodobniej będzie trwać dłużej, niestety ze szkodą dla wszystkich, bo to nie ma co ukrywać, no przecież wiadomo jest, że każdy strajk, zresztą ja u państwa już też o tym mówiłem, on nie jest celem samym w sobie, natomiast tu chodzi o kwestie płacowe, wszyscy o tym wiemy. I chyba tyle mogę w tej sprawie powiedzieć na ten moment.
Kto usiłuje zdyskredytować strajkujących?
No, strona rządowa, ewidentnie.
W jaki sposób? No, mówienie otwartym tekstem, że dalej nie ustąpimy, jest być może twardym stanowiskiem, może nawet bardzo niesłusznym, ale czy to jest dyskredytacja?
No, pan wie, że to jest jeden z elementów tej narracji, bo jeszcze są inne, które są w tej chwili komunikowane, które mają na celu pokazanie strajkujących nauczycieli w jak najgorszym świetle.
Znaczy, to jest trochę tak, że żyjemy w kulturze dźwiękowo-obrazkowej, więc mam wrażenie, no też jako ktoś, kto ma dziecko w wieku maturalnym, że niektórzy nauczyciele trochę sami się dyskredytują, na przykład robiąc z tego taki show z tymi piosenkami, ale zostawmy to, bo rozumiem, że pan tu nie przedśpiewać, tylko rozmawiamy o istocie rzeczy. No dobrze, ale w takim razie, czy jest tak, że jest ze strony związków zawodowych strajkujących jakiś, na przykład, jakaś kontrpropozycja, tak? No bo rząd w tej chwili mówi, z jednej strony usiądźmy do obrad okrągłego stołu, a z drugiej strony, no my już dalej się, jeśli chodzi o propozycje finansowe, nie posuniemy, możemy rozmawiać o jakichś szczegółach. A co na to związki? No pytam się o pana centralę konkretnie.
No to ja panu powiem, panie redaktorze. Popatrzmy na to przez pryzmat faktów. Fakty są takie. Strona związkowa przyszła na negocjacje. Miała na stole 1000 zł podwyżki. Zmieniła z 1000 zł na 30%. Czyli zeszła generalnie. Finansowo. Potem z 30% na 2 razy po 15. Potem z 2 razy na 15 na 3 razy po 10%. Czyli mamy 3 zmiany stanowiska, które łącznie oscylują na różnicowo mniej więcej, to wychodzi około 3 miliardów złotych. Więc nie można powiedzieć, że strona związkowa się w jakikolwiek sposób tutaj nie ugięła. Natomiast nie było żadnej realnej odpowiedzi na tą propozycję jak dotychczas. Ja myślę, że tutaj kłopot ze strony rząd ma inny kłopot. Mi się wydaje, że rząd ma kłopot typowo wizerunkowy, bo zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, ale nie chce wyjść na po prostu na mięczaka i nie chce i myślę, że próbuje się w tej chwili szukać jakiegoś rozwiązania, w którym rząd będzie mógł powiedzieć, że zachował twarz.
No tak, ale może z drugiej strony rząd liczy na pewne przeczekanie. Uważa po prostu, że dynamika strajku w pewnym momencie zwolni, a z drugiej strony, no, że część ludzi nawet nie lubiących rządu jednak jak nie dojdzie do na przykład egzaminów maturalnych albo będą one utrudnione, będzie zła również na nauczycieli strajkujących.
Trudno jest mi tutaj w tej chwili spekulować, ze względu na to, że to jest strajk, jakiego jeszcze w ostatnim 30-leciu żeśmy nie widzieli. O tak dużej skali, o takiej dynamice też, o tak mocno też, który tak mocno polaryzujący też z obydwu stron, więc ja myślę, że tu każdy dzień przynosi jakieś nowe doświadczenie, a jak to się skończy, powiem szczerze, że mam zbyt wiele pokory, żeby tutaj jakieś konkretne scenariusze rysować. Niewątpliwie mamy do czynienia też z ogromną, z ogromnym też zaangażowaniem w ogóle społecznym w ten strajk, więc ja myślę, że on ma na tyle paliwa, że poradzi sobie z tą taktyką przetrzymania.
Pan mówi polaryzujące, ale czy nie jest tak, że ta polaryzacja po prostu odtworzyła tą polaryzację, która już istnieje, że na przykład w szkołach nie ma co ukrywać, że większość nauczycieli ma jednak poglądy takie, nie chciałbym powiedzieć lewicowe, tylko no takie powiedzmy zbliżone do Gazety Wyborczej, więc nie przepada za tym rządem i w związku z tym
to
jest tak, że...
To na pewno nie lewicowe.
No jakieś, tak? Dobrze. To zostawmy dyskusję politologiczną, czym jest ta gazeta i czym są te poglądy. Natomiast chodzi o to, że no ci, którzy jakoś tam sympatyzują z obozem prawicy, nie strajkują, często zgłaszają się do tych komisji. Ci, którzy nie sympatyzują, strajkują. Czy nie jest tak po prostu, że odtworzył się ten podział i być może to pozwala rządowi na przykład tak sobie trwać?
Podam panu przykładem, taki może jednostkowy przykład, może nie do końca reprezentatywny. Moja mama jest wieloletnim członkiem Solidarności. Zresztą ja pochodzę raczej z domu, który kultywował tą tradycję pierwszej Solidarności, tej Solidarności lat 80., a moja mama jest razem ze swoimi koleżankami z Solidarności w trakcie akcji strajkowej.
Rozumiem, dobrze, proszę w takim razie pozdrowić mamę i poprosić, żeby posłuchała Radia Wnet. Natomiast wracając do spraw strajków, w takim razie cały czas nie bardzo rozumiem, że pan tutaj mówi, że nie jest w stanie powiedzieć, co będzie w przyszłości, ale jaka jest właściwie taktyka związków? Czy to jest tak, że strajk po prostu trwa i będzie trwał, dopóki jakakolwiek nie będzie propozycja ze strony rządu nowa, tak?
Tak, tak myślę. Poza tym, ja myślę, że tutaj, tak jak mówię, wie pan, w trakcie strajk rządzi się też pewnymi takimi regułami psychologicznymi. On ma swoją psychologię i powiem szczerze, że tutaj to jest zupełnie, tak jak powiedziałem, już nowy ląd, nie chcę tego powtarzać, ale myślę, że tutaj ogromną też wartość będzie miało w najbliższym czasie poparcie innych organizacji też związkowych z innych branż, jak i te na przykład te wiece, które się w tej chwili poparcia odbywają dla tych strajkujących.
A jakie branże zapowiedziały poparcie dla...
No forum liczy 83 organizacje macierzyste i w tej chwili robimy wszystko, żeby te organizacje poparły strajkujących. Ja myślę, że tu nie będzie z tym żadnego problemu.
Jak pan ocenia to pojawiające się hasło okrągłego stołu? Czy to jest tak, że po prostu u nas taka się tradycja zrobiła, że jakiś jest problem społeczny, ktoś zawsze prędzej czy później zaproponuje jakiś okrągły stół? Czy ta propozycja
jakiś,
ma sens?
To ma jakiś też wymiar no, na pewno symboliczny, natomiast trochę szkoda, że teraz ten okrągły stół się pojawia na tablicy. Były 3 lata na to, żeby prowadzić rozmowy okrągłostołowe. Natomiast trzeba... Ja powiem tak, że każda formuła, każda forma, każda propozycja jest na dzień dzisiejszy godna akceptacji na pewno. Tylko że dzisiaj problemem strajkujących, pierwszorzędnym problemem są płace, a dopiero później system. I tego nikt nie ukrywa. Ja myślę, że okrągły stół ma jak najbardziej sens, ale też w momencie, kiedy chociaż w jakimś stopniu te postulaty płacowe zostaną zrealizowane. I wtedy jak najbardziej można siadać, bo to zbuduje pewną wiarygodność, myślę. Bo dzisiaj tej wiarygodności aż takiej nie ma, szczególnie my o tym w kontekście nie całego rządu, ale też w kontekście samej pani minister Zalewskiej, która, no jak widzimy dzisiaj, nie ma posłuchu wśród partnerów społecznych.
No, pani minister może i nie ma posłuchu wśród partnerów społecznych, ale pani minister udało się jednak te egzaminy zorganizować, że one doszły do skutku, więc rząd może uznać, że swoje zadanie spełniła.
Wie pan co, z jednej strony... Oczywiście to jest pewien znowu obrazek, tak pan powiedział. Obrazek jest taki, że pani minister zorganizowała egzaminy, z drugiej strony...
Nie wiem, proszę, zorganizowały samorządy i tak dalej.
A pani minister wychodziła codziennie na konferencję i relacjonowała, co się dzieje. Natomiast, a z drugiej strony, widzi pan, a z drugiej strony wczoraj na przykład, kiedy było pytanie o to, jak wyglądają matury już, jak mają wyglądać ewentualny przebieg egzaminów maturalnych, to już pani minister powiedziała, że system jest zdecentralizowany i o to proszę pytać samorządy, to one tutaj o tym będą decydować. Także to jest taki trochę dysonans, myślę.
Tak, czyli rozumiem, że z naszej rozmowy właściwie, poza tym, że bardzo nam się miło rozmawia, nic nie wynikło, bo nie wiemy, co będzie, tak?
Nie wiemy, co będzie.
Nie będzie, co będzie i rozumiem, że pan się śmieje, ja się trochę mniej śmieję, bo nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, co z maturami.
Ja się nie śmieję, to nie jest śmiech entuzjazmu, to jest po prostu pewien optymizm wynikający z tego, że ja ciągle, muszę powiedzieć, liczę na to, że dojdzie w jak najszybszym czasie do jakiegoś porozumienia. Także to nie jest tak, że jestem z tego tytułu szczęśliwy, że związkowcy strajkują, wręcz przeciwnie. Szkoda, że muszę muszą strajkować.
Czy jest tak, że jakiekolwiek trwają w tej chwili, nawet zakulisowe rozmowy, są jakiekolwiek kontakty, tak? Coś się dzieje.
Coś się dzieje.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych.
Dziękuję, panie redaktorze.
Gościem. Dziękuję, uprzejmie.
FM, Warszawa, Kraków 95,2 FM, Radio Wnet, radio dwóch prędkości.
Proszę Państwa, godzina 8.54, to jest poranek Wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2. Jak Państwo słyszeli, na razie nie wiemy, co będzie dalej ze strajkiem w oświacie. Będziemy oczywiście to śledzić. Wiemy natomiast, że zaczęliśmy dzisiejszy poranek Wnet od Francji i na Francji też skończymy, bo chyba jest to jednak najważniejsze wydarzenie na świecie. To, co się wczoraj, te tragiczne obrazki, które żeśmy wczoraj w mediach oglądali. Olivier Bo, francuski publicysta, pracujący i publikujący na co dzień również w Polsce, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jak pan przyjął to, co się wczoraj w nocy wydarzyło?
Najpierw trochę z niedowierzaniem. Wracałem do domu, kiedy się dowiedziałem. Dopiero po 2 godzinach pożaru. No jest to smutna wiadomość dla większości Francuzów. Nawet dla tej większości, która jest niewierzącej. Francuzi są mocno przywiązani do swoich zabytków, do swojej historii mimo wszystko. I no, katedra Notre-Dame jest szczególnym symbolem. To jest symbol tej Francji katolickiej, tej prawie, chciałby się powiedzieć, utraconej. Więc też ten pożar w pewien sposób, i to można było też wyczytać w komentarzach wśród takich zwolenników, takiej może, nie wiem, czy prawicy trzeba powiedzieć, czy wśród katolików w mediach społecznościowych, to takie właśnie komentarze, że to jest pewien symbol tego, czym Francja się stała. Oczywiście no, jest to prawdopodobnie tylko wypadek. No, pierwsze podejrzenia są takie, że to wszystko się zaczęło tam, gdzie się odbywały roboty remontowe przy iglicy. Jest to też smutne to, że przez tyle lat nie można było tego remontu przeprowadzić, nie tylko iglicy, ale też i dachu, i też samej struktury. Tam jest bardzo wiele do zrobienia. Kilka lat, dwa lata temu dopiero rozpoczęto zbiórka, nie tylko we Francji, ale też za granicą, zwłaszcza w Stanach, żeby móc przeprowadzić pierwsze prace, i tu wygląda na to, że przez te roboty to wszystko zostało zniszczone i tutaj potrzeby będą teraz o wiele większe, choć z drugiej strony wygląda na to, że łatwiej będzie teraz przeprowadzić tą zbiórkę. Już taka bogata rodzina francuska, Pinot, która jest właścicielem wielu marek odzieżowych związanych z luksusem, to już obiecała w nocy 100 milionów euro. To właśnie dwa lata temu to szangłowili w archidiecezji paryskiej, jak tu właśnie 100 milionów w pierwszej kolejności miało być na ten remont, który wtedy był potrzebny. Teraz oczywiście trzeba będzie niestety o wiele więcej.
Tutaj czytam taki komentarz wicepremiera Piotra Glińskiego, który napisał wczoraj: 6 miesięcy temu miałem bardzo smutną rozmowę z proboszczem katedry Notre Dame. Brak środków na remonty. To przy okazji 1 grudnia, kiedy otwarto w świątyni polską kaplicę z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak to jest możliwe, że był problem ze środkami na remonty dla zabytku, który jest tym symbolem Francji? To jakby ktoś w Polsce powiedział, że nie ma środków na remontów, nie wiem, na katedrę wawelską. Przecież to jest już nawet z takiego punktu widzenia czysto turystycznego, nawet jak ktoś nie ma nic wspólnego z dziedzictwem chrześcijańskim, to wydaje się, że nawet interes własny nakazuje, żeby dbać o takie coś.
To prawda. Dwa lata temu w tygodniku Valeurs Actuelles była taka okładka SOS Zabytki Narodowe w niebezpieczeństwie. Właśnie to odczytałem, żeby sobie odświeżyć i był taki jeden cały artykuł na temat złego stanu katedry Notre Dame. I taki, no to jest taki dość opłakany stan. Problem dotyczy nie tylko katedry Notre Dame, ale ogólnie kościołów i też ogólnie zabytków narodowych we Francji. No, Francja może się wydawać względnie bogatym krajem, ale to jest kraj, który ma od lat duży deficyt budżetowy i jest problem z wieloma rzeczami, z niedofinansowaniem w wielu ważnych dziedzinach i łącznie z zabytkami narodowymi. To państwo jest właściwie właścicielem tej katedry. No, dwa lata temu można było w tym tygodniku Valeurs Actuelles wyczytać, że daje 2 miliony euro rocznie na utrzymanie, konserwację, remonty w katedrze paryskiej, ale to jest o wiele za mało. Tam trzeba było przed pożarem około 150 milionów euro, żeby doprowadzić tą katedrę do takiego lepszego stanu, kiedy nie będą się zawalały różne gargulce, czy nie trzeba będzie wyjmować zużyte kamienie, zanim spadną na kogoś.
Pamiętam wiele lat temu, kiedy byłem w katedrze Notre Dame, jeszcze jako bardzo młody człowiek, i postanowiliśmy z moją żoną udać się na mszę świętą do katedry. To była jakaś taka msza, nawet chyba, nie wiem, czy to była niedziela, czy to było jakoś w tygodniu. W każdym razie na potrzeby tej mszy odgrodzono fragment tylko nawy głównej przed ołtarzem, gdzie tam niewielka grupa osób uczestniczyła w bardzo ładnej, bardzo ładnym zresztą nabożeństwie, natomiast dookoła cały czas trwało zwiedzanie ze strony turystów, którzy tak krążyli dookoła. Co ciekawe, oni zupełnie nie reagując na to, że jakieś tutaj obrzędy obce im się dzieją, to byli przeważnie turyści pochodzenia azjatyckiego. Pamiętam, że robili zdjęcia również tym osobom uczestniczącym. Przy tak trochę poczułem się jak jakiś taki element folkloru do fotografowania. Czy to jest tak, że ten francuski katolicyzm, wczoraj widzieliśmy jego taką piękną twarz tych młodych ludzi, którzy klęczeli przed katedrą i się modlili. Czy ten francuski katolicyzm, on jeszcze istnieje, czy to jest tylko i wyłącznie już właśnie taki folklor dla turystów, którzy przyjadą i sfotografują?
Istnieje i to można było właśnie zobaczyć na tych obrazach. Jest mniejszościowy, ale istnieje, jest nawet żywotny, tylko takie to jest jakby bardzo żywotny w takiej bardzo ograniczonej części społeczeństwa. Widać, to są inne znaki, że ten katolicyzm cały czas jest na przykład coroczna pielgrzymka do Chartres i w drugą stronę są dwie pielgrzymki, jedna tego jakby głównego kościoła i jedna zorganizowany przez tradycjonalistów i z roku na rok jest coraz więcej ludzi w tej pielgrzymce i to są dość duże liczby ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, to było około 10 tysięcy osób, więc to nie jest tak mało. Więc tak, no ten pożar w sobie tego kościoła, no to też obrazuje trochę stan tego katolicyzmu francuskiego. No cały czas stoi, ma jakieś tam mocne fundamenty, ale no nie można powiedzieć, że Francja jest katolicka w dalszym ciągu, tylko część społeczeństwa francuskiego wciąż jest wierząca i katolicka. A jeśli chodzi o takie zwiedzanie podczas mszy, no ja nawet się dziwię, że tak było. Zwykle jednak turyści są proszeni o to, żeby albo nie zwiedzać, albo się zachowywać bardzo cicho w trakcie mszy. I no w innych katedrach, gdzie bywałem na mszy w ostatnich latach, no nie było takiej sytuacji. Myślę, że dużo też zależy od proboszcza, jaki ma stosunek też do sakrum, do mszy.
Co obrazek sprzed wielu lat, może później się zmieniło. Te tragiczne wydarzenia przerwały trochę tok polityki francuskiej, bo miało być wczoraj przecież ważne wystąpienie prezydenta Macrona, jakoś podsumowujące ten jego debaty, które miały być taką odpowiedzią na żółte kamizelki.
Tak, no to siłą rzeczy, no to nie mogło być tego wystąpienia. Nie wiem, o ile dni zostanie przesunięte. Przerwało na chwilę tą politykę francuską, no ale tylko na chwilę, to nie mieliśmy szansę to, że cokolwiek to zmienia w tym zakresie. No, sam prezydent był na miejscu, czego można było też się spodziewać. No co tu zrobić? No, w pierwszej kolejności trzeba było gasić ten pożar, co nie było wcale łatwe, jak widać. Było aż 18 tych lans strażackich używanych do tego. To podobno nie można było używać cięższych sprzętów typu zrzuty wody z helikopterów czy z samolotów, jak to ponoć sugerował sam prezydent Trump na Twitterze. No dlatego, żeby mogło całe sklepienie się zawalić. Nie jest to też pierwszy pożar katedry w ostatnich latach, bo w Auxerre to w 2016 roku też zapalił się dach i wtedy no, już wiadomo na pewno, że to było przez prace remontowe. Tu w przypadku katedry w Paryżu no, prawdopodobnie jest to z tego powodu, choć jest to jeszcze do ustalenia.
Eryk Mistewicz, z którym rozmawiałem przed godziną 8, powiedział, że wyczytał i też usłyszał we francuskich mediach już takie sugestie, że właściwie ta odbudowa to powinna pójść w taką stronę, żeby tam było takie centrum, takie kultury, żeby raczej tutaj podkreślić przy tej odbudowie charakter muzealny, a nie sakralny, żeby to było po prostu taki zabytek kultury francuskiej dla wszystkich. Czy sądzi pan, że takie pomysły, żeby zdesakralizować to miejsce, są rzeczywiście możliwe do realizacji?
Nie sądzę. Ja osobiście nie słyszałem takich sugestii. Raczej był taki ton, nawet w mediach publicznych, czy takich bardziej lewicowych, taki ton szacunku do katolików i do chrześcijan, współczucia, szacunku. Modlitwy przed katedrą były pokazywane w sposób też no, z szacunkiem, raczej był lepszy ton niż zwykle jest w stosunku do katolików. Nie sądzę. To już no, zawsze w takich sytuacjach można wszystko wyczytać, bo bardzo wiele ludzi mówi i pisze. Więc nie, myślę, że to nie jest coś, co trzeba tutaj poważnie odebrać.
Trudno w takim momencie prognozować, ale czy sądzi pan jako Francuz, że to te wydarzenia jakoś wpłyną, jakoś zmienią na przykład, nie wiem, czy bieg francuskiego życia społecznego, czy francuskiej polityki, czy raczej to będzie taki smutny incydent, no zdarzają się takie incydenty, ale zostanie on raczej zapomniany.
To będzie smutny incydent, tylko zresztą to jest jedna z niewielu katedr, która nigdy nie miała poważniejszego pożaru i też z tego względu bardzo szkoda tej konstrukcji dachowej, bo takich to jest już bardzo mało. To była przecież oryginalna konstrukcja drewniana, dębowa z XII wieku. Niektóre no te drewna były z drzew z VIII-IX wieku, jeśli chodzi o te najstarsze. Więc tutaj no nie ma powodu, żeby cokolwiek zmieniło w polityce czy w życiu społecznym Francuzów. Jedynie no zawsze jest to tak, że no jest to pewna okazja, żeby mówić o tym, że jednak ta katedra żyła, jakie obchody miały być, jakie obrzędy w związku z Wielkim Tygodniem, z świętami wielkanocnymi. Byli ci ludzie, którzy modlili się przed katedrą, więc to jest zawsze jakieś świadectwo, ale to już my nie wiemy, co to zmieni w sercach niektórych Francuzów, niektórych ludzi. Jeśli chodzi o płaszczyznę taką ogólną, polityczną, społeczną, no nie ma powodu, żeby cokolwiek to zmieniło.
Proszę państwa, spłonęła drewniana konstrukcja z XIII-wiecznych dębów. Zostały średniowieczne mocne mury, bo to była wtedy solidna Europa i mury też budowano solidne. Bardzo serdecznie dziękuję pan Olivier Bo, francuski publicysta, publikujący między innymi w tygodniku Do Rzeczy. W ostatnim numerze Do Rzeczy bardzo ciekawy artykuł naszego gościa o Salvinim, człowieku, którego boi się Komisja Europejska, ale o tym pewnie porozmawiamy następnym razem. Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Dziękuję.
W Poranku Wnet. I jeszcze taka jedna informacja kalendarzowa. Dzisiaj 92. urodziny obchodzi papież senior, tak chyba należy powiedzieć, ojciec święty Benedykt XVI, którego głos ostatnio zresztą tak mocno wybrzmiał a propos różnych rzeczy, które dzieją się w Kościele Powszechnym. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. 9:07, czas poranek już kończyć. Za chwilę Milo Kurtis i Chaos. Audycję zrealizował Paweł Kodyna. Wydawcą był Adrian Kowarzyk. Bardzo serdecznie dziękuję. Jutro Poranek Wnet zaprasza Krzysztof Skowroński, a my dzisiaj oczywiście przez cały dzień będziemy prowadzić audycję w Radiu Wnet i będziemy pewnie też jeszcze do tego, co się wydarzyło wczoraj, a właściwie dzisiaj w nocy w Paryżu wracać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.